Chcemy być tak jak Jezus. To jest piękne pragnienie. Nieprawda, bracie? Piękne pragnienie. Jednocześnie też piękne wyzwanie, jak i również, jak sądzę, wielkie zadanie, które Bóg stawia przed nami. I choć zdajemy sobie sprawę, że nigdy, nawet i chyba w małym stopniu, nie dorównamy wspaniałości Jezusa, to jednak naszym głębokim pragnieniem, tym wewnętrznym pragnieniem jest być tak jak On. Być chociaż troszkę podobnym do Niego. Każdy człowiek, który poszedł za Jezusem Chrystusem i stał się Jego uczniem, jeśli zaczyna naśladować swego mistrza, staje się do Niego podobnym. I to jest wielkie wyzwanie, jakie stawia przed nami nasz Pan. Apostoł Jan w pierwszym liście, w trzecim rozdziale, w wersecie drugim zapisał takie zdania. Chciałbym, abyśmy na nie zwrócili uwagę, kiedy powiada tak. Umiłowani teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło. Co się jeszcze nie objawiło? Jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, piękne słowo, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. Będziemy do Niego podobni. Czy to nie fantastyczna nowina? Być podobnym do Jezusa? To podobieństwo będzie najwyraźniejsze, kiedy, jak pisze Jan, On się objawi, to znaczy przy spotkaniu się razem z Nim. Dziś jeszcze, jak sądzę, nie widać tak mocno owego podobieństwa, ale w końcówce naszego życia, albo wtedy, gdy On przyjdzie po swój Kościół, ma się okazać, że to podobieństwo będzie bardzo wyraźnie dostrzegalne. Jakim sposobem się to stanie, bracia i siostry? Czy wyobrażamy sobie ten moment? W jaki sposób się to stanie? Czy Pan Jezus Chrystus zrobi tak, pstryknie palcami i nagle stanie się cud, że coś wtedy zmieni się w naszej postawie, w naszym wyglądzie, czy nawet urodzie wewnętrznej czy zewnętrznej i będziemy do Niego podobni? Nie sądzę. W następnym wersecie apostoł Jan rzuca nieco światła, jaki jest Boży plan przekształcania tych, których stworzył niegdyś na swój obraz i swoje podobieństwo. I nie jest to łatwa i nagła przemiana, ale codzienne, mozolne kształtowanie i przekształtowanie nas na Jego obraz, na Jego podobieństwo. Apostoł Jan pisze dalej tak. I każdy, kto tę nadzieję w Nim pokłada, oczyszcza się tak, jak On jest czysty. Przez grzech człowiek stracił, jak wiemy, owe wewnętrzne odbicie Boga w Jego stworzeniu, ale teraz jesteśmy wezwani, by stawać się podobnym do Niego. Jak powiedziałem, wcale nie jest to łatwy proces i nie trwa dzień ani dwa, ale niemal całe nasze życie. To ciężka i mozolna praca nad eliminowaniem tego, co w naszym życiu nie podoba się Bogu i co nie przypomina Jego charakteru i Jego piękna. Kiedyś pewien człowiek, który podpatrywał słynnego artystę rzeźbiarza, tym artystą był chyba albo Rafał, albo Michał Anioł, nieistotne w tym momencie, jak ten człowiek podpatrywał artystę, jak z potężnej bryły marmuru rzeźbił figurę konia. Ten człowiek w zachwycie nad owym arcydziełem pytał mistrza, jak to się robi, że z takiej bezładnej bryły bloku marmurowego wychodzi tak piękna figura? Na co mistrz odpowiedział tak. No, to jest bardzo proste. Biorę młotek i dłuto i usuwam wszystko to, co nie przypomina mi i co nie jest podobne do konia. Prawda, że proste? Bardzo proste. Ten Boży proces kształtowania w nas obrazu Jego Syna to proces odciosywania, szlifowania, polerowania tego, co w oczach Bożych jest zbędne, by wydobyć ów właściwy wizerunek i obraz, jaki zamierzał i jaki ukształtował na początku swego dzieła sam Pan Bóg. Ten proces odbywa się każdego dnia, bo już tutaj Jezusa pragnieniem jest, abyśmy byli podobni do Niego. Nie tylko kiedyś w wieczności, ale już również tutaj na ziemi. Apostoł Jan w swoim liście, w pierwszym liście, w czwartym rozdziale, w wersecie 17 powiedział, w tym miłość do nas doszła do doskonałości, że możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu, gdyż jaki on jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. Ktoś by powiedział, bracie Piotrze, czy to jest prawda, że jesteś podobny do Jezusa? Nie. Ze wstydem muszę powiedzieć, że nie. Ale tu jest tak napisane, tak jak on jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. Nie będziemy kiedyś. Teraz jesteśmy do niego podobni. Mamy być do niego podobni. Chcę być jak Jezus. Nie jest więc tylko chrześcijańską pieśnią, którą śpiewam od czasu do czasu. Nie jest też pobożnym życzeniem. Nie jest zadaniem, które z powodu swojej trudności nie warto w ogóle podejmować. Bóg oczekuje, iż wtedy, gdy przyjdzie po swój Kościół, ten Kościół, jak pisze, będzie bez skazy i bez zmazy. Przygotowany i piękny, jak przygotowana i piękna jest oblubienica Pana. To przygotowanie zabiera czas naszego życia i nie można tego czasu, absolutnie nie można tego czasu zmarnować. Jakże więc ważnym jest, aby z jednej strony wpatrywać się u wzór, którego mamy naśladować, patrzeć na Chrystusa, a z drugiej strony patrzeć w lustro Bożego Słowa, by dostrzegać i eliminować te fragmenty życia, te kawałki naszego życia, czy też charakteru, które zupełnie nie przypominają Chrystusa. Czy to robimy? Czy na tym nas zależy? W liście do Koryntian apostoł Paweł napisał do zborowników w ten sposób. Czytam 1 Koryntian 2,16. Bo któż poznał myśl Pana? Któż może go pouczyć? Ale my jesteśmy myśli Chrystusowej. Jesteśmy myśli Chrystusowej. Co to znaczy? To znaczy, że żyjemy tak, jak On żył, będąc tutaj na ziemi. To znaczy, że mówimy tak, jak On mówił. To znaczy, że kochamy tak, jak On kocha. To znaczy, że czynimy to, co On czynił. To znaczy, że przebaczamy tak, jak On przebaczył. To znaczy, że myślimy tak, jak On myślił. To znaczy, że traktujemy innych, bliskich i wrogów, tak jak On traktował każdego człowieka, że troszczymy się o innych, tak jak On troszczył się o innych, wśród których przebywał. Można by jeszcze wymieniać te wszystkie wspaniałe cechy naszego Pana, których nie jesteśmy niestety niejednokrotnie świadomi, iż nam ich brak, że nam je brakuje, ale których chcielibyśmy naśladować naszego Mistrza i Pana. Jako ludzie wierzący jesteśmy do tego powołani, by być, i chciałbym, abyśmy to mocno zapamiętali, by być myśli Chrystusowej. Jako wierzący jesteśmy powołani do tego, by być myśli Chrystusowej. Myślę, czy każdego dnia, patrząc na obraz Syna Bożego i w owe lustro Słowa Bożego, ukazujące nam obraz, nie powinniśmy sobie zadać pytania, co widzimy, w owym lustrze. Chciałbym, abyśmy dzisiaj mogli zadać sobie jedno z najważniejszych pytań, które Bóg być może stawia dzisiaj przede mną, przed wami, bracia i siostry, przed każdym z nas. A to pytanie brzmi tak. Czy miłujesz to, co miłuje Jezus? Czy miłujesz to, co miłuje Jezus? I czy miłujesz tak, jak On miłuje? Oczywiście o miłości Jezusa moglibyśmy rozmawiać całe godziny. Najbliższy tydzień będzie wiele o miłości, prawda? Nie wiem, zdaje się, jakieś walentynki są, więc ludzie będą sobie wyznawać miłość, ale nie o tej miłości mówimy. Mówimy, czy ty miłujesz to, co miłuje Jezus? I czy miłujesz tak, jak On miłuje? I to jest nieskończony temat. Chciałbym dzisiaj zwrócić na cztery obszary miłości, tej miłości, jaką widzimy w Bogu, a którą mamy jako dzieci Jego naśladować i pielęgnować w naszym życiu. Po pierwsze, Słowo Boże, jak pewnie każdy z nas wie, nie pozostawia cienia wątpliwości, że Bóg Ojciec miłuje swojego Syna, Jezusa Chrystusa, i ta miłość jest odwzajemniona. Zresztą ta miłość jest wzajemną miłością Jezusa do swojego Ojca. Pan Jezus świadczy o miłości Ojca i miłości do swoich dzieci, mówiąc w Ewangelii Jana takie słowa. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem, trwajcie w miłości mojej. Z kolei w 17 rozdziale Ewangelii Jana mówi o Bogu, jak daleko sięga ta miłość. Czytamy tam słowa Jezusa z tej sławnej modlitwy arcykapłańskiej, kiedy powiada tak: Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem, aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś, gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ta miłość Jezusowa jest wieczną i nigdy nie kończącą się miłością. I tak jak Bóg nas umiłował, tak oczekuje, że my będziemy tą miłość odwzajemniać w Jego, do Niego, w stosunku do Niego. On pierwszy nas umiłował i oczekuje, że ta miłość, że tę miłość będziemy pielęgnować w naszych sercach. Dalej apostoł Jan pisze tak, w pierwszym liście, 4 rozdziale, wersecie 10, na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. Z kolei miłość człowieka do Boga, jak pewnie sądzimy, jak pewnie zauważamy w naszym życiu, nie była nigdy czymś naturalnym. Tym, z czym się urodziliśmy, z czym przyszliśmy na świat. Dlatego też Bóg dał swemu ludowi pierwsze i największe przykazanie. Pamiętamy, jak ono brzmi? Pierwsze i największe przykazanie. W języku hebrajskim to brzmi tak. Shema Izrael, Adonai Elohenu, Adonai Ehet. Czyli słuchaj Izraelu. Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie. Będziesz wtedy miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej siły swojej. Te słowa stanowią najważniejszą modlitwę judaizmu. Każdy Żyd zobowiązany jest 4 razy dziennie modlić się tą modlitwą. 2 razy rano i 2 razy wieczorem. Te słowa stanowią największe i pierwsze przykazanie dla każdego człowieka, o czym przypomniał Jezus w rozmowie z pewnym faryzeuszem. Kochać Boga, miłować Boga z całego serca, z całej duszy swojej, z całej myśli swojej, z całej siły swojej. I chcę powiedzieć, że to nie przychodzi w naturalny sposób. To nie jest czymś naturalnym, że z tym się rodzimy. To jest przykazanie, którego musimy się uczyć. Wiele ludzi chce nas o czymś, jeśli chce nas o czymś zapewnić albo przekonać, powiada często tak, może się w tym spotkaniu, jak Boga kocham. No cóż, czasem mamy wątpliwości, czy dana osoba rzeczywiście nas kocha, kiedy to jest jakiś kolega, mówi, kolega, pożycz 2 złote, jak Boga kocham, oddam ci. Tak często ludzie powołują się na miłość do Boga, ale mamy wątpliwości, czy faktycznie miłują Boga. A więc po pierwsze, mamy miłować Boga taką miłością, jaką On nas umiłował. Czy to jest zadanie wykonalne? Czy potrafimy wspiąć się na taką wyżynę, aby miłować tak, jak On nas umiłował? Wydaje się to niemożliwym. A jednak Słowo Boże nas do tego zachęca. Mamy być podobni do Jezusa. To On tak umiłował swego Ojca i Ojciec miłował Jego, jak my mamy miłować naszego Boga. Po drugie, ta druga część największego przykazania brzmi, mamy miłować bliźniego swego, jak siebie samego. To znamy. U faryzeusz, który rozmawiał z Jezusem na ten temat, sąsiad przed nim jakby usprawiedliwić, pyta, a kto jest moim bliźnim? I wtedy Pan Jezus opowiada mu historię pewnego nieszczęśnika, którego zabójcy napadli, poobijali, obrabowali i zostawili na drodze w pół umarłego. Ani kapłan, ani lewita, którzy tamtędy przechodzili, nie okazali miłości i pomocy temu poranionemu człowiekowi. Zrobił to Samarytanin, nie patrząc na swoją niewygodę, na swoje pieniądze, na pochodzenie człowieka, bo przecież Żydzi i Samarytanie nie żyli w najlepszych stosunkach. Oczywiście, bracia i siostry, ten, który daje nam przykazanie miłości do bliźniego, sam najlepiej to przykazanie wypełnia, dając przykład godny naśladowania. Bowiem prawdziwa miłość, jak pisze apostoł Jan, nie wyraża się słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą. Jezus miłuje i pochyla się nad każdym potrzebującym pomocy. Nie przeszedł obojętnie obok nikogo, kto wołał i prosił o pomoc. Pamiętajmy o tym. Jezus jest ten sam wczoraj i dziś na wieki. On dzisiaj również nie przejdzie obok twojego problemu. Nie przejdzie obok nikogo, kto będzie szczerze do Niego wołał i prosił o pomoc. Nigdy nie pozostawał głuchy, nigdy nie pozostawał nieczuły na potrzeby tych, których spotykał na drodze swego życia. Ewangelie pełne są opisu owych mocarnych czynów Jezusa, kiedy karmił głodnych, pocieszał strapionych, uzdrawiał chorych, a nawet wskrzeszał zmartwych. W końcu miłość. Ktoś może w tym momencie pomyśleć, o, no tak, bracie, gdybym ja taką moc miał jak Jezus Chrystus, ja również czyniłbym podobnie. Ale przecież nie musimy prosić Boga o większą moc, jeśli nie wykorzystujemy tej, którą Bóg nam już udzielił. Apostoł Paweł napisał, jeśli bowiem jest ochotna wola, zasługuje ona na uznanie według tego, co ma, a nie według tego, czego nie ma. Słowo Boże zachęca, byśmy czynili to, co leży w naszej mocy. Jeśli widzisz głodnego, bracie i siostro, nakarm go. Jeśli widzisz spragnionego, napój go. Jeśli brakuje mu odzienia, przyodziej go. Jeśli jest chorym albo w więzieniu, odwiedź go. A propos więzienia, nawet nie zdajemy sobie sprawy, bracia i siostry, jak wiele ludzi jest dzisiaj uwięzionych. Nie tylko za kratami zakładu karnych, ale choćby uwięzionych we własnej duszy, w własnym domu, własnej rodzinie. Czy nie należy takim pomóc? A czyniąc to dla jednego z tych najmniejszych, czynimy to, jak mówi Boże Słowo, dla samego Chrystusa. Apostoł Jakub napisał takie słowa, jeśli zaś kto posiada dobra tego świata, a widzi brata w potrzebie i zamyka przed nim serce swoim, jakże w nim może mieszkać miłość Boża? A więc Słowo Boże uczy nas, że jeśli chcemy być podobni do Jezusa i miłować to, co On miłuje, winniśmy również miłować tych, którzy znajdują się w potrzebie. Po trzecie, trzeci obszar miłości Jezusa dotyczy ludzi, którzy przejawiają wrogą postawę wobec Jezusa. Chrystus okazuje miłość grzesznikom, okazuje miłość swoim wrogom, okazuje miłość ludziom, którzy są po przeciwnej stronie barykady. W nauczaniu Jezusa bardzo łatwo dostrzec ową zmianę dotychczasowej postawy wobec wrogów i tych, którzy nas krzywdzą. W kazaniu na górze, chciałbym przypomnieć te słowa, Pan Jezus powiedział tak. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. A ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Bo jeśli byście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jakąż macie zapłatę? Czyż celnicy tego nie czynią? A jeśli byście pozdrawiali tylko braci waszych, cóż osobliwego czynicie? Czy poganie tego nie czynią? Jak myślicie, czy łatwo jest miłować wrogów? Czy łatwo jest modlić się za swoich prześladowców? Postawa Jezusa Chrystusa jest dla nas wzorem. Jeśli chcemy być do Niego podobni, winniśmy nie tylko okazywać serce ludziom potrzebującym, biedniejszym od nas, ludziom nieporadnym, ludziom liczącym na naszą pomoc. Ale jeśli chcemy być podobni do Jezusa Chrystusa, winniśmy miłować nawet naszych wrogów i tych, którzy w swojej postawie do nas są pełni nienawiści, agresji i złości. I to wcale nie jest łatwe zadanie. O wiele łatwiej jest być dobrym dla dobrych, dobrze być ustosunkowanym do tych, którzy są pokojowo do nas nastawieni i okazują nam swoją życzliwość. Pan Jezus jednak daje przykład, co to znaczy kochać wrogów, kochać grzeszników. On nawet w chwili swojej śmierci na krzyżu modlił się za swoich oprawców. Jego cała misja na ziemi jest dowodem miłości do tych, którzy będą mu się sprzeciwiać, którzy odrzucą jego zbawienie, którzy zgardzą jego miłością. Zwróćmy uwagę na to, co napisał apostoł Paweł w liście do Rzymian. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam, przez to, że kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami, nie kiedy byliśmy dobrymi, kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tę lekcję później musieli odrobić pierwsi uczniowie Jezusa. Czy byli to ludzie, którym łatwo przychodziło miłowanie wrogów? Nie. Pamiętamy postawę Jakuba i Jana, którzy chcieli spuścić ogień na ziemię, na wioskę samarytańską, bo nie chciała im okazać gościny. Pamiętamy chociażby Piotra, który w ogrodzie Getsemane wyciąga miecz i ucina ucho Malchusowi. Nie, nie, wcale to nie było łatwe i nie przychodziło to w naturalny sposób uczniom Chrystusa, aby być takim, jak ich mistrz. Ale szybko lekcja miłości do wrogów była potem odrabiana przez nich. Piotr z Janem, kiedy po raz kolejny stawali przed członkami Rady Najwyższej, którzy, jak powiada pismo o starszej Radzie Najwyższej, powiada, przywoławszy apostołów, kazali ich wychłostać, zabronili im mówić w imieniu Jezusa i zwolnili ich, a oni odchodzili przed oblicza Rady Najwyższej, klnąc i przeklinając tych, którzy ich prześladowali i zło ich życzyli. Czy tak jest powiedziane? Nie. Radując się, że zostali uznani za godnych znosić niewagę dla imienia Jego. A potem oglądamy pierwszego męczennika, Szczepana, o którym powiedziano, i kamienowali Szczepana, który się modlił tymi słowy: Panie Jezu, przyjmij ducha mego. A patrzy na kolana, zawołał donośnym głosem: Panie, nie policz im tego grzechu. A gdy to powiedział, skonał. O Szczepanie moglibyśmy powiedzieć, był prawdziwie myśli Chrystusowej. Czy potrafimy przebaczać wrogom i co jeszcze więcej, miłować ich i przebaczać im? I czwarty, ostatni obszar miłości Jezusa. Oczywiście nie ostatni w sensie, że nie ma innych obszarów miłości, jakich znamy, ale ostatni, na który dzisiaj chciałbym zwrócić naszą uwagę. Bo moglibyśmy jeszcze długo przytaczać owe obszary miłości Jezusa i pytać siebie, czy jestem podobny do Chrystusa, czy tak jak On miłuję prawdę chociażby, czy miłuję pokój tak jak On miłuje pokój, czy miłuję Słowo Boże tak jak On miłował Słowo Boże. Ale chcę na koniec zapytać, czy nie tylko miłuję Boga całym sercem, czy bliźniego swojego jak siebie samego, czy nie tylko jak Chrystus miłujemy ludzi w potrzebie, czy też nawet naszych wrogów, ale chcę zapytać, czy miłujemy Kościół, czy miłujemy zbór pański, czy miłujemy tak, jak Chrystus umiłował Kościół. To bardzo ważny obszar miłości człowieka wierzącego. Apostoł Paweł, kiedy pisze o miłości małżeńskiej, odsłania wzór. Tym wzorem jest właśnie miłość Chrystusa do swojego Kościoła. Posłuchajmy, co napisał w liście do Efezjan. Znamy ten fragment. Mężowie, miłujcie żony swoje. Jak mają miłować żony swoje mężowie? Jezus powiada tak, Paweł powiada w Słowie Bożym, jak Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez Słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały i zmazy, lub bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Świadectwo Jezusa o swoich uczniach brzmi tak. Widząc, iż nadeszła godzina Jego odejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca. I może to wydawać się dziwnym, ale Słowo Boże w wielu miejscach zachęca nas do miłowania Kościoła, do miłowania braci. Wydaje nam się, że to jest rzecz naturalna, rzecz oczywista, że kochamy zborową rodzinę, że kochamy zbór, że kochamy Kościół Jezusa Chrystusa, ale często okazuje się, że nie jest to wcale takim oczywistym, jakby tego spodziewał się sam Pan. Dlatego też z naciskiem pytamy, czy miłujesz to, co miłuje Jezus? Czy miłujesz Kościół, tak jak On umiłował Kościół? Czy drogim ci jest zbór, którym cię Pan postawił? Czy miłujesz nim braci i siostry? Ja wiem, że łatwiej jest miłować przyjaciół, których możemy sobie wybrać. Powiedzieć, z tym będę się przyjaciół, z tym nie. Tego będę miłował, tego nie będę, tego niekoniecznie. Ale rodziny się przecież nie wybiera. W rodzinie rodzi się człowiek, a rodzeństwo czasem bywa bardzo różne. Prawda to, że bywamy różni? Czasami się wikujemy, a Bóg każe nam się miłować wzajemnie. Tak? Rodziny się nie wybiera. Dlatego też apostoł Piotr pisze, skoro dusze wasze uświęciliście przez posłuszeństwo prawdzie, ku nieobłudnej miłości bratniej umiłujcie czystym sercem jedni drugich. Jeszcze kilka takich wersetów. Apostoł Jan pisze, umiłowani, jeśli Bóg nas tak umiłował i my powinniśmy nawzajem się miłować. Apostoł Paweł napisał, miłością braterską jedni drugich miłujcie, wyprzedzając się wzajemnie w okazywaniu szacunku. I wreszcie Pan Jezus Chrystus powiada, jak mnie umiłował Ojciec, tak ja was umiłowałem, trwajcie w miłości mojej. Trwanie w miłości oznacza pewien wysiłek. oznacza też troskę o duchowy dom, oznacza pełne zaangażowanie o sprawy Boże, oznacza pilne zabieganie o dobro braci i sióstr. Pamiętamy, gdy Jezus w swoim triumfalnym pochodzie wjechał do Jerozolimy, pierwsze kroki skierował właśnie do świątyni, dzisiaj byśmy powiedzieli do kościoła, do domu modlitwy. Czytamy, że zastał tam harmider, zgiełk tworzony przez handlarzy i kupców. Co wtedy zrobił? Czy odwrócił się na pięcie i powiedział sobie, nie podoba mi się tutaj, poszukam sobie lepszej świątyni, lepszego kościoła, lepszego zboru. Tak niektórzy robią. I to wierzący tak robią, ale nie Chrystus. Nie, on miłował dom swego Ojca. A kiedy widzieli go, jak bardzo zatroszczył się o czystość i świętość tego miejsca, wtedy uczniowie jego przypomnieli sobie, że napisano, żarliwość o dom twój pożera mnie. Czy mamy taką samą żarliwość w sercach o własny zbór? Czy kocham to miejsce? Czy tęsknię, wyczekuję momentu, kiedy znowu będę wśród moich braci i sióstr? Czy dokładam starań, by moja duchowa rodzina miała się jak najlepiej? Często mówimy, a nic mi w tym zborze nie dadzą. Jestem taki samotny, od nikogo nic nie mam. Ale czy nie powinien zapytać, a co ty dajesz? Jaki jest twój wkład w życie zboru? Psalmista Dawid napisał piękne słowa. Panie, umiłowałem mieszkanie domu Twego i miejsce przebywania chwały Twojej. I dodaję z innego psalmu, uradowałem się, gdy mi powiedziano, do domu Pana pójdziemy. Dawid był człowiekiem, który miłował swojego Boga, który miał wiele współczucia i miłości nawet do swoich wrogów. Życie swojego największego przeciwnika, Saula, oszczędził przynajmniej 2 razy. Mógł wyrównać doznaną krzywdę, ale okazał litość i łaskę. Opłakiwał syna buntownika Absaloma, nie pościł zniewagę Nabala, ale, czytamy, nade wszystko umiłował świątynię Pana. Uznał, że być w domu Pana jeden dzień to znacznie lepsze niż spędzić gdziekolwiek 1000. Też tak myślisz? Też jesteś takiej myśli? Czy jesteś podobny w tym do króla Dawida? Albo czy jesteś w tym podobny do samego Jezusa? Czy miłujesz to, co On miłuje? Wtedy prawdziwie możesz powiedzieć, jestem myśli Chrystusowej. Jestem tym, który staje się do Niego podobny. Jego pragnienia są moimi pragnieniami. Jego myśli są moimi myślami. Jego słowa są moimi słowami. Jego czyny są moimi słowami. I chciałbym, bracia i siostry, aby to pragnienie nam towarzyszyło. Patrząc na Jezusa, jak miłował swojego Boga, Ojca, byśmy tak samo miłowali naszego Pana. Patrząc na to, jak miłował bliźniego, byśmy my również mogli miłować bliźniego swego. Patrząc, jak miłował tych, którzy byli w potrzebie, abyśmy również i my miłowali tych, którzy są wokół nas w potrzebie. Patrząc na Jezusa, abyśmy miłowali tak, jak On miłował wrogów swoich. I wreszcie patrząc na Jezusa, abyśmy miłowali zbór, Kościół Boży, tak jak Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie. Niech te pragnienia dzisiaj nam też towarzyszą i z tymi pragnieniami pójdźmy do domu, rozmyślając o nich, a też prosząc Boga, aby te pragnienia głęboko zagościły w naszych sercach. Amen.